Regiony kultury.
Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Zbieród-Wiśniewska. To audycja Regiony Kultury. Dziś jesteśmy w Małopolsce Zachodniej, dokładnie w miejscowości Babice i będziemy zwiedzać Zamek Lipowiec, który to od września ponownie jest otwarty dla turystów. No właśnie, miała tutaj miejsce rewitalizacja i opowiemy o tym, co się tutaj zmieniło. Będzie także o bujnej historii tej warowni.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W Radiu Kraków Kultura zwiedzamy dziś Zamek Lipowiec, który przez dłuższy czas był niedostępny dla turystów. Teraz to wszystko się zmienia, bowiem kończy się czas rewitalizacji. O tej warowni będzie nam opowiadał pan Marek Szymaszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Marek Szymaszkiewicz, kustosz, archeolog i historyk.
Zacznijmy od tego, co się tutaj właściwie zmieniło.
Na szczęście zamek się niewiele zmienił, a jeśli to tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chociaż no, muszę tu uczynić zastrzeżenie, że to by było za piękne, żeby cały zamek był już zrewitalizowany, ponieważ zakończył się pewien pierwszy etap tych prac. Zamek jest ogromny, o ogromnej kubaturze. Jest tutaj około 50 pomieszczeń ogółem, które w przyszłości również trzeba poddać zabiegom konserwatorskim, no i później wykorzystać do przeróżnego rodzaju wystaw, eventów. Możliwości są ogromne, więc ten obiekt jest jakby w trakcie ciągle remontu. Mimo to będzie dostępny dla zwiedzających, bo cierpliwość ludzi już się wyczerpuje przez 4 lata na skutek między innymi pandemii, skomplikowania prac. Trwało to prawie 4 lata. Natomiast teraz mamy udogodnienia przede wszystkim dla odwiedzających w postaci choćby...
Tutaj obejrzyjmy się.
Obejrzyjmy się. Mamy za sobą kawiarnię, punkt obsługi turystów. Nazywa się on refektarz, bo zgodnie z tradycją miejsce, w którym spożywano posiłki na takim zamku jak Zamek Biskupów Krakowskich, powiedzmy to, Zamek Lipowiec. Tu byli księża, ludzie duchowni. W związku z tym też miejsce, gdzie jadali, nazywa się refektarzem. No, kontynuujemy tę tradycję i mamy tutaj refektarz, gdzie można wypić kawę, coś przekąsić. I drugi element tego obiektu, no ja o tym powiem, choć może to jest takie niewymowne, ale w końcu mamy z prawdziwego zdarzenia toalety, gdzie można załatwić swoje potrzeby, więc jak gdyby dla turystów jest to ogromne udogodnienie w porównaniu z tym, co było poprzednio. To jest odrębny obiekt, nie wchodzący na teren zamku górnego, więc można to sobie nawet przyjąć. Przyjść, posiedzieć na leżaku i spędzić miło czas.
Tym bardziej, że okoliczności przyrody są naprawdę zachęcające. Można powiedzieć, że to muzealnictwo tutaj wchodzi w XXI wiek, chociaż my ciągle rozmawiamy o sprawach takich bardzo mocno przyziemnych. Ten zamek przechodził tutaj rewitalizację w ostatnim czasie. Ludzie często pytają, czy zamek, który obecnie jest ruiną, czy jest odbudowywany. To nie dotyczy wyłącznie zamku w Lipowcu, to dotyczy to dotyczy także ruin w Tenczynie czy w Lanskoronie. Jak jest w przypadku Lipowca?
No tutaj niestety muszę pewien dłuższy wywód poprowadzić, ponieważ jest pewna różnica w zależności od tego, przez kogo jest dany obiekt zarządzany. Więc jeśli mamy obiekty takie jak na przykład Rapsztyn, Bobolice, tam są prywatni właściciele, którzy chcą wykorzystywać swoje obiekty w sposób no, związany z zarabianiem pieniędzy. W związku z tym są tam daleko idące prace rekonstrukcyjne, które nawet w środowisku konserwatorów, ale nie tylko, budzą nawet pewne wątpliwości. My chcemy zachować substancję zabytkową zamku w niezmienionej postaci, ale ona już jest w jakiś sposób zmieniona w związku z remontem konserwatorskim, który tutaj był prowadzony kilkadziesiąt lat temu, w latach 60., 70., kiedy wprowadzono pojęcie tak zwanej trwałej ruiny. No, to pojęcie trwałej ruiny jest trochę antynomią, ponieważ ruina nie jest trwała. Stąd też no, teraz kolejny remont, który właściwie można powiedzieć jest już nawet trochę spóźniony.
Lepiej jest tym, kolejnym utrwaleniem ruiny.
Jest kolejnym utrwaleniem ruiny. Moim życzeniem jest tutaj, tak powiem egoistycznie, jest to, żeby w środowisku konserwatorskim zaszczepić myślenie o utrzymaniu trwałej ruiny, ale rzeczywiście trwałej. Ale tutaj no, dyskusja na ten temat, co można, czego nie można, jest bardzo szeroka. Ja bym nie chciał na przykład tutaj zadaszać wieży, dlatego że nawet nie wiemy, czy rzeczywiście ta wieża była pierwotnie zadaszona. Dużo wskazuje na to, że nie. Nie mamy ikonografii, nie mamy wizerunków, więc nie możemy robić czegoś, co jest fantazją architektów, prawda?
Historia tej warowni zostawiła nas z wieloma pytaniami. Powiedzieliśmy Państwu o tym krótko bardzo, co w ostatnim czasie się tutaj działo i co się zmieniło. Przejdźmy do architektury tego zamku i następnie do zdecydowanie bujnej historii. Ale przejdźmy się.
Dobrze. To, na co patrzymy, jest tak naprawdę efektem licznych przebudów, które miały miejsce aż do XVIII wieku. Zamek wielokrotnie był rozbudowywany, palił się, najeżdżali go Tatarzy, Łokietek, Szwedzi. Wreszcie płonął z powodu zaprószenia ognia. W związku z tym ostateczny jego wizerunek, który w tej chwili mamy utrwalony, to właściwie jest wiek XVIII. Możemy zobaczyć tutaj jeszcze choćby ślady tego, że były tynki na tym zamku. On oczywiście teraz robi takie wrażenie poważne, średniowiecznej warowni i taką jest w rzeczywistości, w swoim pierwotnym korzeniu. Natomiast trzeba pamiętać o tym, co widać zresztą na murach, bo że są ślady licznych przebudów, przemurowań, które pozostawiły, to są takie nawarstwienia historyczne, które tylko specjalista może właściwie ocenić i pokazać. Musimy pamiętać, że były tutaj kiedyś okna, że był dach, o jakiej konstrukcji tego już nie wiemy. W tej chwili nie ma dachu, drugie piętro jest niezadaszone i to jest, nawiążę do tego, co mówiłem poprzednio, szukam jakichś mądrych pomysłów, żeby ten obiekt zadaszyć, ale w sposób taki, który nie będzie naruszał jakby pierwotnej substancji i dwa, nie będzie fantazją disneyowską, prawda? Więc idealne by były na przykład szklane dachy, płaskie lub prawie płaskie, które by zabezpieczały trwale koronę murów, wszystkie pomieszczenia na drugim piętrze, które są otwarte. Ale możemy tam przejść i pomału rozmawiać o rzeczach, które tam zobaczymy.
Czy słusznym jest myślenie, że najważniejsza jest wieża?
O tyle, że prawdopodobnie historia zamku, zresztą jak wykazały ostatnie odkrycia, bo wbrew pozorom ciągle poznajemy ten zamek, choćby poprzez obiekty, które zostały pozyskane podczas badań archeologicznych w latach 60. i 70. Mamy tutaj na przykład znaleziony grocik scytyjski, datowany na około rok 600 przed naszą erą. Są tutaj odkryte skorupy kultury łużyckiej, czyli możemy mówić, że mogła tu być pierwotnie osada obronna kultury łużyckiej. Mamy ślady tego, że prawdopodobnie zamek był oblegany przez Tatarów w czasie najazdu tatarskiego, o czym świadczą groty tatarskie z 1260 roku mniej więcej. Natomiast oblegano wtedy prawdopodobnie jeszcze grudek drewniany biskupa Prandoty i dopiero potem wzniesiono jako pierwszy element zamku tę okrągłą wieżę. I jest to dziełem najprawdopodobniej Wacława II czeskiego, króla Polski.
Jaki to był czas?
To jest dokładnie koniec XIII i początek XIV wieku. Biskup tu był osadzony, ponieważ cały zamek znajdował się i przez wiele wieków w dobrach kościelnych. W związku z tym administratorem Lipowca był stronnik Wacława II czeskiego, biskup Muskata. I on ten zamek za pomocą załogi niejakiego von Kulpena bronił przed wojskami Łokietka, pretendenta do tronu, przez 4 lata. Bronił skutecznie. To znaczy zamku nie udało się zdobyć, a my mamy na ekspozycji i w magazynach setki grotów bełtów strzał i kuszy pochodzące właśnie z tego 4-letniego oblężenia przez wojska Łokietka.
Szanowni Państwo, w regionach kultury, w Radiu Kraków Kultura, dziś Zamek Lipowiec.
Regiony kultury.
Wracamy do zwiedzania Zamku Lipowiec. Jesteśmy w Babicach, to Małopolska Zachodnia. Oprowadza nas Marek Szymaszkiewicz, kustosz tego miejsca. I tak spacerujemy sobie powoli. Dotarliśmy już do wnętrza zamku. Gdzie jesteśmy?
No jesteśmy na dziedzińcu wewnętrznym, bardzo istotnym miejscu, przylegającym do wieży, która piętrzy się nad nami po prawej stronie. Jest to dziedziniec, na którym odbywało się to życie zamku. Widzimy tutaj po pierwsze wozownię. Te 2 sklepione łuki to wozownia, gdzie stały jakieś ewentualnie zaprzęgi. Dziedziniec, na który przywożono ludzi, towary niezbędne do funkcjonowania obiektu. Tam trochę dalej przejdźmy. Co ciekawe, idąc tutaj możemy widzieć na ten ściek, który odprowadza wody gruntowe, opadowe z dziedzińca, bo on nie był zadaszony. I co najlepsze, on jest funkcjonalny do dzisiejszego dnia i nie trzeba go remontować. Natomiast tu jest wejście do miejsca, które dawało życie zamkowi.
Czyli studnia.
Czyli studnia, bez której nie można sobie wyobrazić funkcjonowania takiego obiektu, który na przykład 4 lata oblegany, no musiał mieć dostęp do wody. No, zadziwia głębokość tej studni wykutej w skale, ponieważ ona pierwotnie miała 50 metrów głębokości, a obecnie obecnie około 25. Chyba potrzebne są badania wnętrza tej studni. No i stąd czerpano wodę, jak sama nazwa wskazuje. Ale jak to bywa, bardzo często w studni lądowały rzeczy zgubione, wyrzucone, więc badania studni są bardzo interesujące dla archeologa.
Sprawdzimy, czy jest echo?
No, można krzyknąć. O! Ale wszystkie pomieszczenia tutaj, które mamy, służyły prawie wszystkie celom gospodarczym. Mianowicie tu była piekarnia w tym pomieszczeniu. I przejdźmy teraz tutaj. Tu widzimy tę wieżę, która się piętrzy nad nami.
I która była, nie wspomnieliśmy o tym, więzieniem.
Cały zamek był więzieniem, ale dojdziemy do tego tematu, bo to też trzeba na to patrzeć poprzez pryzmat 700 lat historii zamku. Jak powiedziałem, był on zamkiem biskupim i w czasach Wacława Czeskiego i Łokietka służył celom obronnym, prawda, jako warownia położona na drodze wzdłuż Wisły biegnącej do Krakowa, prawda, ze Śląska, więc był takim zamkiem, który miał czuwać nad ruchami wojsk, miał duże znaczenie podczas wojen husyckich na przykład, ale pamiętajmy o tym, że były to dobra kościelne, więc cały czas Lipowiec, i tak się też nazywała miejscowość u podnóża tego zamku, obecnie nazywa się Wygiełzów, to było miejsce, które było miejscem kluczowym, ten klucz lipowiecki był kluczowy dla właśnie między innymi administracji tymi dużymi dobrami, prawda? I każdorazowo dobrami administrował biskup. Po kolei herby tych biskupów mamy wmurowane na dziedzińcu. Dwa z nich są dobrze widoczne, Jastrzębiec i Abdank bodajże. Te dwa górne są już słabiej widoczne, ale w planie chcemy je zastąpić lepszymi kopiami, a te oryginały odkryte skądinąd podczas badań archeologicznych, wyeksponować na ekspozycji stałej po prostu, żeby już im nie szkodziły wody opadowe, mróz, bo to niestety niszczeje. W oczach niszczeje. Ja mam zdjęcia sprzed 60 lat, gdzie te herby są w dużo lepszym stanie. Mówiłem o gospodarczym charakterze tych pomieszczeń. Tu mamy przykład. To jest kuchnia zamkowa. Ale tu mamy taki może chichot historii, bo to jest podnóże wieży zamkowej. A w tej wieży znajduje się nie mniej, nie więcej tylko loch głodowy, do którego na linie opuszczano skazańców. No i mogli sobie tutaj przez szpary w murze wąchać pieczyste, które tutaj było szykowane dla mieszkańców. Powiedziałbym, że tortura okrutna. To jest część gotowa. Idziemy na pierwsze piętro.
Panie Marku, z tym zamkiem związane są pewne legendy. Tych legend jest kilka.
Widać, że są przytoczone.
Tablice informacyjne się pojawiły. Moje pytanie jest takie, czy można tu spotkać białą damę?
Białą damę też, chociaż takie najbardziej lotne opowieści, takie, które są często przytaczane, to są właśnie opowieści o biskupie, który się pojawia w czarnej karecie, przejeżdża. Jedni mówią, że z szumem wiatru, inni mówią, że z zupełnej ciszy. Domyślam się, że tym biskupem jest Muskata, który był przedstawiany w ikonografii już po śmierci swojej jako diabeł ubrany w szaty biskupie. Więc to był ten zły.
Tak, to dość mroczne wizje.
No, natomiast biała dama jest z kolei identyfikowana z osobą takiego więźnia, który był tutaj przez jakiś czas więziony. To był Stankar, który poddał się prądom reformacji, no i wylądował w więzieniu. i uciekł z tego więzienia. I legenda głosi, że pomogła mu w tym zakochana w nim córka strażnika więziennego. Prawdą jest, że był stankar, prawdą jest, że była córka być może, ale raczej ucieczkę to pomogli miejscowi wielmoże po prostu, którzy również się tym prądom reformacji poddawali, więc albo opłacili tę ucieczkę. A tu jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniach, gdzie będzie dostępna i jest już gotowa ekspozycja zupełnie nowa, obrazująca historię zamku przez wieki. Było to jedno z ważniejszych pomieszczeń rezydencjonalnych, gdzie biskup między innymi przyjmował swoich gości, a w tej chwili jest sala ekspozycyjna, gdzie mamy szereg artefaktów związanych z historią zamku. Wszystkie pochodzą z badań archeologicznych. Jest to zaledwie część tych, które udało się pozyskać. Są elementy z kości, czyli grzebienie, okładziny noży, guziki, metalowe przedmioty codziennego użytku, ceramika użytkowa, kafle, które były pięknie zdobione i przedstawiają na przykład legendę świętego Jerzego, jakiegoś bazyliszka, herb Królestwa Polskiego, jakiegoś rycerza w stroju renesansowym, kolekcja fajek, rzeczy związane z funkcjonowaniem więzienia, czyli kłódki, zawiasy, klucze, wszystko oryginalne. I ciekawostka, figurka Buddy, który, ja mam swoją legendę. Że
jeszcze jedną legendę.
Jeszcze jedną, to jest całkiem nowa legenda o tym, że być może któryś z księży został oskarżony o jakieś nieprawomyślne wierzenia, odkryto w jego rzeczach posążek Buddy. Został uwięziony i biskup demonstracyjnie ułamał głowę posążkowi Buddy i powiedział: widzisz, nic się nie dzieje. No i ty wierzysz w takie głupoty?
Zmierzamy teraz na wieżę, a to oznacza, że będziemy mieć tę wyjątkową okazję, żeby obejrzeć panoramę, która się rozciąga z wierzchołka zamku.
Tu jest krata do wpuszczenia do tego lochu głodowego na sam dół.
Takim wąskim przesmykiem?
Tak. No, to jest.
Opuszczano więźniów?
Opuszczano na linach więźnia. Potem liny wyciągano, no i sprawa była zakończona. No jest to loch głodowy po prostu. No koszmarne właściwie. No i kręte schodki prowadzą na wierzchołek wieży. No możemy tam przejść.
Jesteśmy już na górze, regulujemy oddech. Co się ukazało naszym oczom?
Jest to ogromna, szeroka panorama Doliny Wisły z zabudowania i fabrykę w Oświęcimiu. Widać kopalnię w Libiążu. Przy bardzo dobrej pogodzie widać Tatry, widać Babią Górę, Zator. No po prostu wszystko aż pod Tatry. No oczywiście musi być dobra pogoda, bo bez tego, no, tak jak dzisiaj, jest lekkie zamglenie i nie jest to tak może efektowne.
Szanowni Państwo, ruina trwała, tak możemy powiedzieć o Zamku Lipowiec, czyli jednej z ciekawszych średniowiecznych warowni w naszym regionie. Po 4 latach ponownie można odwiedzać ten obiekt, po którym oprowadził nas dziś Marek Szymaszkiewicz, który jest kustoszem tutaj właśnie w Lipowcu. Pięknie dziękuję za to wspólne zwiedzanie.
Dziękuję bardzo.
Proszę obserwować możliwości zwiedzania tego zamku i odsyłam Państwa także do naszych mediów społecznościowych. Profile Skarbów Małopolski zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie są do Państwa dyspozycji. Dziękuję za uwagę. Magdalena Zbyłut-Wiśniewska. Do usłyszenia.